In view of impermanence, is joy important in Buddhism?
Biorąc pod uwagę nietrwałość, czy radość jest ważna w buddyzmie?
Impermanence is permanent.
Nietrwałość jest trwała.
So, joy is perfectly appropriate.
Więc radość jest całkowicie na miejscu.
Imagine a world which never changed.
Wyobraźcie sobie świat, który by się nigdy nie zmieniał.
We would be stuck here forever.
Ugrzęźlibyśmy tutaj na zawsze.
Like this.
Właśnie tak.
Unable to move. Unable to speak.
Nie moglibyśmy się ruszyć, wykrztusić słowa.
There's a play about this by Jean-Paul Sartre. You may know it. It's called Huis Clos.
Jest taka sztuka na ten temat napisana przez Jean-Paul Sartre, może ją znacie. Nazywa się Huis Clos.
In this play there are a number of people who are totally unreconcilable, who die and all end up in the same room and they're stuck there forever.
W tej sztuce jest kilka postaci, które których dzielą różnice, no jakby nie do pogodzenia, nie do rozwikłania, i wszystkie umierają i potem znajdują, nagle pojawiają się wszystkie razem w jednym pokoju i zostają tam już na zawsze.
It's Jean-Paul Sartre's idea of hell.
Tak sobie Jean-Paul Sartre wyobrażał piekło.
You may remember he said that hell is other people.
Może pamiętacie jego takie powiedzenie, że piekło to inni.
I think he's probably quite right.
Prawdopodobnie ma całkowitą rację.
However, fortunately, there are plenty of people to choose from.
Ale na szczęście jest dużo ludzi na świecie, jest z czego wybierać.
And the fact that things change is a cause for great joy.
I to, że wszystko się zmienia, jest powodem do wielkiej radości.
If it wasn't for impermanence, I would never be able to go and bathe on a Greek beach again.
Gdyby nie nietrwałość, nie byłbym już nigdy w stanie pojechać znowu gdzieś na grecką plażę i tam się wykąpać.
Of course, impermanence also means that probably I won't be able to go scrambling in the Himalayas again. That is true.
No, niestety fakt nietrwałości prawdopodobnie oznacza też to, że nie będę już w stanie gdzieś się wybrać na wyprawę w Himalaje. To też prawda.
So, impermanence cuts both ways.
A więc można powiedzieć, że ta nietrwałość ma takie obosieczne działanie.
But basically, there's plenty of room for joy.
Ale zasadniczo jest spore pole do radości.
In the very fact of change.
Tę radość można czerpać z samego faktu istnienia zmian.
There's another one on the other side.
Oh. We'll come back to that.
Wrócimy do tego.
I think this is a question of the Pavel, because it's in Polish.
Chyba jest pytanie do Pawła, bo jest po polsku. I to długie.
I'm not the only Polish person. Okay,
read in Polish first. Okay. John powiedział kiedyś na odosobnieniu, że jesteśmy starymi duszami, w cudzysłowie. W oryginale we are old souls. Miało to tłumaczyć, dlaczego niektórzy ludzie wytrwale praktykują, są znużeni bezustannym odradzaniem się w ludzkiej postaci. Jak to więc jest z tą reinkarnacją? Czy jeśli nie osiągnę oświecenia, to zostanę na drugie życie, jak na drugi rok w tej samej klasie? Ciekawostka. To ostatnie sformułowanie to parafraza wiersza słynnego polskiego poety, którego nazwiska nie pamiętam. Może ktoś z sali podpowie.
That's a question
to the audience about some poet, but I'll translate all of it. Ktoś wie, tak?
Tuwim.
Okay, we've recognized one. Okay, John once said that at a retreat that, quote, we are old souls, unquote. In original, yeah, we are old souls, okay, in English. This was supposed to explain why some people are very eager and persistent practitioners. They are simply exhausted with being reborn all the time in human form. So what about this whole reincarnation business? If I don't attain enlightenment, do I kind of get to live another life in the same way as if I don't graduate, I repeat the year class? And what's interesting is this last question or phrase is a paraphrase of a poem, part of a poem probably, of a famous Polish poet. Unfortunately, I can't remember his name. Maybe someone from the audience, or from the hall, can remember. And Anya said it was Tuwim. It was a famous Polish, one of the well-known Polish poets. So, about the whole reincarnation.
The question is reincarnation.
Yes.
Okay, which is always a tricky one.
To zawsze jest, kwestia reinkarnacji jest zawsze taka no, trudna do uchwycenia.
In the Buddha's time, the culture generally took rebirth for granted.
W czasach Buddy było tak, że na ogół uważało się odrodzenie, odradzanie się za coś oczywistego.
And so it was natural that the Buddha used that terminology in his teaching.
Więc to naturalne, że w swoim nauczaniu Budda również posługiwał się tym terminem.
But now we're here in the West where most people don't believe in rebirth in a literal sense, or many don't, some do. So where does that leave us in terms of how we talk about things?
Ale teraz współcześnie na Zachodzie większość ludzi nie wierzy w reinkarnację, w każdym razie wielu, może niektórzy wierzą. A więc co z tego wynika, jeżeli chodzi o właśnie mówienie o reinkarnacji obecnie?
Now the question of rebirth particularly comes up when we talk about karma.
Otóż to pojęcie odradzania się pojawia się szczególnie wtedy, kiedy mówimy o karmie.
But in some, to some extent we can sidestep the problem by looking at rebirth within one life, because actually there is, again, as John said, constant change within life, and these changes are linked by causes and conditions leading to effects.
Ale w pewnym sensie możemy niejako ominąć ten problem, ograniczając się do tego odradzania się w jednym życiu. Ponieważ, jak wspominał o tym John, następuje ciągły proces zmian i w życiu też się wszystko zmienia, ma swoje przyczyny, uwarunkowania i skutki.
So it's clear that cause and effect operates. So we don't need to be looking at multiple lives to look for this phenomenon. It happens clearly within one life. It happens from moment to moment.
A więc ponieważ są przyczyny, które mają swoje następstwa i to nieustannie się toczy, tak naprawdę nie musimy jakby szukać daleko, szukać w innych żywotach. Wystarczy ograniczyć się do tego życia, w którym tak naprawdę to się odbywa cały czas, chwila po chwili.
But there are effects which also last beyond one's lifetime. Things that you do in your life will set in motion trains of effects which will have effects into the future after your death.
Ale są skutki, które wykraczają poza czas naszego życia, różne nasze poczynania prowadzą, uruchamiają różne ciągi przyczynowo-skutkowe, które będą miały jakieś swoje konsekwencje również po tym, po naszej śmierci.
So, whether one believes in rebirth or not, you can see that one's actions do have effects into the future.
A więc niezależnie od tego, czy wierzymy w odradzanie się, czy nie, widać z tego, że skutki naszych działań sięgają w przyszłość.
And so in that sense your actions have life beyond your death.
A więc w tym sensie nasze działania niejako żyją dalej po naszej śmierci.
So you could say that you do have life beyond your death if you want to look at it in that sense.
A więc można by powiedzieć, że żyjemy po swojej śmierci, jeżeli można to tak ująć jakby w tym sensie.
But these effects that reverberate into the future are not only personal. You can see cultural effects propagating into the future. You can see national actions propagating into the future and international. So there are many interconnections between the present and the future.
Ale konsekwencje mają nie tylko poczynania jednostkowe poszczególnych ludzi, ale też to, co się dzieje w kulturze, jakby w poszczególnych krajach na skalę międzynarodową. Także można powiedzieć, że jakby te skutki i one wszystkie ze sobą jakby są powiązane. Można powiedzieć w związku z tym, że na różnych poziomach to, co dzieje się obecnie, ma powiązania z przyszłością.
So in terms of having some concern about the effects of your actions, you don't only need to consider this lifetime.
A więc jeżeli ktoś jakby przejmuje się skutkami swoich działań, to no, powinien też nie musi ich ograniczać tylko do tego życia.
Now what I'm describing here is not a way of looking at you personally being reborn and having another try at graduating. That's not what I'm talking about.
Oczywiście to, o czym mówię, to nie jest odradzanie się w sensie jednostkowym. To nie jest tak, że mówię o kimś z was czy jakimś człowieku, który umiera i potem ma kolejną szansę w kolejnym życiu, żeby coś zrobić.
And if you want to look at it in those terms, we run into the problem of course, there not being an individual self. So how can the same self be reborn when there isn't a self in the first place?
Gdybyśmy chcieli rozpatrywać to w takich kategoriach, to no, napotykamy pewien problem. Bo skoro nie istnieje jednostkowa jaźń, jakaś odrębna, niezależna jednostkowa jaźń, to jak może być jakaś jaźń, która się właśnie odradza w kolejnym żywocie, ta sama jaźń? To nie ma sensu, jest niemożliwe z tego punktu widzenia.
The self that we see is just the current effects of past causes and conditions and the process of the present self. But actually, in what sense could the same self be here again in the future?
To, co postrzegamy jako jaźń, jest takim efektem, następstwem różnych przyczyn i uwarunkowań z przeszłości, jak również różnych obecnych uwarunkowań tego, co się dzieje obecnie, więc w jakim sensie ta sama jaźń mogłaby się jakoś odrodzić, pojawić w przyszłości.
So whether there is a sense in which literally you are reborn again, I'm not going to offer you. I don't see evidence for it. I suppose I couldn't say I could prove it's not the case either. So perhaps I could say I'm agnostic on that.
Więc jeżeli chodzi o tę kwestię, czy ktoś może się, ta sama osoba, czy osobowość może się odrodzić w przyszłości, to no tutaj nie dam na to żadnej konkretnej odpowiedzi. Raczej uważam, że nie, ale też nie potrafiłbym jakoś udowodnić, że jest inaczej. Także czyli nie potrafiłbym udowodnić, że tak się nie dzieje. Można więc powiedzieć, że jeżeli chodzi o to, o tę kwestię odradzania się, jestem agnostykiem.
So to summarize, there's no doubt that the effects of being new are felt in the future.
Więc podsumowując, nie ma wątpliwości, że skutki tego, że jesteście, jacy jesteście, no, mają wpływ na przyszłość, czy mają swoje konsekwencje w przyszłości.
But whether you can take the risk of being lazy in this life because you think you'll get another chance next time around, I wouldn't be so sure.
Natomiast nie jestem pewien, czy można podejmować to ryzyko bycia leniwym w tym życiu, licząc na to, że będziemy mieli szansę coś zrobić w następnym życiu.
Remember the warning to the assembly that you recite in the evening chanting.
Przypomnijcie sobie ostrzeżenie dla zgromadzenia, które recytujecie podczas wieczornych śpiewów.
Practice as you would where your heads are flame.
Praktykujcie tak, jakby płonęły wam głowy.
That doesn't suggest being lazy and wait for next time, does it?
To jakoś nie niesie w sobie przekazu, że można być leniwym i czekać na następną szansę, prawda?
You might be interested in the origin of this phrase, old soul. It comes into English literature through the novel A Voyage to India by E.M. Foster, who was a novelist who wrote mainly in the 1930s. I met him once in King's College, Cambridge, a delightful old man. And he was very familiar with India, and he knew that the Brahmins, not Buddhists, the Brahmins, used to talk about old souls. And what they meant by old soul was somebody who's been round thousands and thousands of lives and have seen it all. They've been mothers, fathers, murderers, been killed, they've been soldiers, they've been kings, they've been poor people, they've been everything, because in a thousands and thousands of lives they've been reborn in all these possible ways. Whereas a new soul is one which has only been round about two or three times and really doesn't know what they're doing. So of course, the reasons why the Brahmins used this phrase was that indeed, some people do appear to be wise almost from childhood. How could they explain that? Well, this was the expression that the Brahmins used. I think it's a very beautiful, poetic view. It's rather lovely. I like it.
No, nie wiem, czy wiecie, skąd jakby w takim powszechnym obiegu wzięło się to określenie stana dusza. Otóż użył tego sformułowania w swojej książce Podróż do Indii angielski pisarz E.M. Foster, który pisał głównie w latach, był aktywny w latach 1930. I kiedyś spotkałem go w Cambridge, w King's College w Cambridge. Był to no, bardzo miły, starszy człowiek. I on zetknął się z tym pojęciem w Indiach, znał Indię. I tam spotkał Braminów, że oczywiście nie są buddystami, którzy właśnie używali tego pojęcia stare dusze. I ono określali tą nazwą ludzi, którzy ich zdaniem odradzali się już tysiące razy i jakby tyle wiedzieli o świecie dzięki temu, po prostu odradzali się w różnych postaciach, jako matki, ojcowie, jacyś mordercy i ofiary morderstw, królowie, żołnierze, biedacy, czyli po prostu w różnych ciałach, w różnych sytuacjach. W związku z tym no, mieli ogromne doświadczenie jakby życiowe i mówiono, jakby określano tym mianem ludzi, którzy powiedzmy się rodzili i jakby już od dzieciństwa wydawali się bardzo mądrzy. No i jak to wytłumaczyć? No tłumaczono to właśnie w ten sposób, że no musieli już tę mądrość nabyć i to doświadczenie życiowe w ciągu niezliczonych tam tysięcy poprzednich żywotów. Z kolei no, można mówić też o młodych duszach, które powiedzmy dopiero się żyły tylko dwa czy trzy razy i przychodziły na ten świat kolejny raz, no i były zupełnie zielone, zupełnie bez doświadczenia, ani nie bardzo wiedziały, co w ogóle robić w tym życiu. No jest to taka poetycka wizja, ale mnie się ona bardzo podoba. Sądzę, że jest bardzo piękna.
Okay. I'm only allowing one question per person, so the first person had two questions. We might come round to them in the end when we finish the others. So let's see what this other person has to say.
John, it's not the same person. It's not the same person.
Well, someone by two different people on the same.
Yeah, by mistake they wrote on the other
by
side.
Mistake. Oh, in that case. In that case, we'll go back to
see. Seems like a blank page, but then turned out on the other.
Please say which method you found most useful in your own training and why. Which method do you use now?
Proszę, powiedzcie, którą metodę uznajecie za najbardziej użyteczną we własnym treningu i dlaczego, jaką metodą się obecnie posługujecie?
Well, the question depends on useful in respect to what?
No tutaj należałoby zapytać o do czego odnosi się ta użyteczność, użyteczne ze względu na co?
I first began meditating in a Tibetan place in Scotland called Samyaling, I think. And what happened there was I just went up and I was told I want to meditate, so they said fine, go into this room every day for 8 periods of 1 hour and you'll sit with a monk and he'll just go ping, and an hour later he'll go ping, and that's it. So I thought, oh, well, no instruction, but I better do that. So I had some rough idea. It was exceedingly painful. 1 hour, 8 times a day, for a novice, is pretty tough going. But I found that after about 5 days of doing that, I went for a walk in the countryside nearby and had a number of very extraordinary kind of experiences, basically experiences of clarity. The landscape seemed to be transformed, and when I repeated a mantra, which I also picked up from the Tibetans, it was as if there was some presence appeared in the landscape. So I knew that there was something powerful to do with meditation. So then after that I trained in silent illumination at Throttle Hole Abbey, it was then Priory, which is a Soto thing, and the main thing I was involved in there was the practice of calming the mind, because my mind was exceedingly uncalm. Gradually, indeed, I learned that it could be calmed, and also that certain of these macho-type experiences would arise. And I was puzzled by these, and so I asked some monks about this, and they said, yes, well, that's natural. You must expect these things to happen if you meditate. But so far, that was really primarily calming the mind. So I find silent illumination and just sitting extremely valuable for calming the mind. Now, later on, when I went to Hong Kong, I was introduced to the stories of Hui Ning and Hua Tu questions and the Platform Sutra. So I then began asking further questions about what enlightenment might be. And it was then that I learned how powerful a Hua Tu can be. It can provoke you into different kinds of levels of realization and understanding. So basically I would say that I began finding silent sitting with breath practice and all of that as most useful to begin with. But later on I found the Hua Tu extremely valuable. And then I have to say that I got to know the Tibetans very thoroughly through doing research together with James Lo in Ladakh. We published a book on it called The Yogins of Ladakh. And there I discovered the power of Tantra. Tantra essentially involves the emotions. And I found that the addition of some emotional feeling derived from chanting was very, very helpful indeed. And indeed, I still find the use of certain mantras very helpful indeed. I was once on retreat with Shifu and I was doing very badly and I was getting really quite scared, quite panicky. I wanted to put my fist through the bloody wall and the whole thing was, I was beginning to think I should give up and go home. But then I remembered my mantra, which was the mantra of Maya Yidam, that's my protective deity, if you like, in Tantra. And within half an hour, everything cleared up. All these puzzles and troubles and worries were just total nonsense. It just cleared up. There was no problem. So I find the Tibetan contribution sometimes exceedingly useful. Which method do I use now? I just now use whatever turns up. Sorry, I went on a bit.
Więc Pierwszy raz jakby zająłem się praktyką, czy doświadczyłem praktyki w ośrodku tybetańskim w Szkocji, nazywał się Samiling. I tam zjawiłem się po raz pierwszy i tam byli tybetańscy mnisi. I powiedziałem, że jestem zainteresowany medytacją i co mam robić. I oni po prostu bardzo konkretnie powiedzieli, aha, jesteś zainteresowany medytacją, w porządku. Tu tutaj jest pokój, będziesz siedział w tym pokoju z mnichem i będziesz siedział 8 godzinnych rund w ciągu dnia. Będzie siedział mnich i po godzinie będzie uderzał tam jakiś gong czy dzwonek i potem będzie kolejna godzina i tak dalej. Ale nie dostałem żadnych instrukcji co do medytacji, więc pomyślałem, no bez żadnych instrukcji, no ale coś się już trochę orientowałem w medytacji, więc stwierdziłem, że spróbuję. No i było to dla mnie no, niezwykle trudne i bolesne doświadczenie, szczególnie dla osoby zupełnie początkującej. Taki reżim, jakby 8 godzinnych okresów medytacji w ciągu dnia, to jest naprawdę bardzo dużo. Ale muszę powiedzieć, że po 5 dniach takiej praktyki, kiedy wyszedłem na zewnątrz, poszedłem na spacer gdzieś tam po okolicy, to no, miałem jakieś niezwykłe doświadczenia, klarowności zasadniczo. Jakby krajobraz zupełnie jakby był inny, niezwykle przekształcony. I kiedy też przypomniała mi się pewna mantra, którą też od Tybetańczyków jakoś podłapałem i ją tam zacząłem recytować, to miałem wrażenie, że gdzieś tam w tym krajobrazie jakaś istota się jakby pojawiła. No w każdym razie to jakoś było to jakieś wartościowe doświadczenie. Potem praktykowałem też w tak zwanym opactwie Throstle Hall, też na północy Anglii. I to zasadniczo jest tradycja Soto, japońska tradycja Soto. Głównie tam zajmują się praktyką właśnie tylko siedzenia, wyciszania umysłu, takiego samego siedzenia. I no, to mi bardzo odpowiadało, ponieważ no, wtedy mój umysł był bardzo niespokojny, więc rzeczywiście potrzebowałem takiej praktyki wyciszenia, uspokojenia. I praktykowałem tam przez jakiś czas i też to, czego doświadczyłem, to różne takie makio, czyli takie jakieś złudne doświadczenia. Byłem trochę zdezorientowany, nie bardzo wiedziałem, co to jest i spytałem tam tych mnichów, którzy tam prowadzili ten ośrodek, ten klasztor, co się dzieje, co to jest. I powiedzieli, no tak, to jeżeli się intensywnie medytuje, praktykuje, to można się spodziewać, że takie doświadczenia jakoś się mogą pojawiać. Potem znalazłem się w Hongkongu i tam zetknąłem się z innymi jakby nauczycielami. Usłyszałem o Weinengu i o jego sutrze podwyższenia, czyli tak zwanej sutrze szóstego patriarchy, gdzie on też wspomina Hua Tou. No i odkryłem jakby Hua Tou. Przekonałem się, że to jest bardzo no, mocna i skuteczna też praktyka, która pobudza do jakichś pytań i pobudza do jakichś, jakby zmierza w kierunku rzeczywistnienia też. No i też jakby się wtedy więcej dowiedziałem, zacząłem się interesować, czym w ogóle jest oświecenie, czym w ogóle jest urzeczywistnienie. Tam też miałem też potem jakieś sporo doświadczeń związanych z buddyzmem tybetańskim. Wędrowałem między innymi z Jamesem Lowem po Ladaku. Tam zwiedzaliśmy różne klasztory, różne świątynie, różne miejsca. Napisaliśmy też wspólnie na ten temat książkę tytułem Jogini Ladaku. I zasadniczo to podejście, czy ten nurt, z którym się tam zetknąłem, to była tantra. Tantra, która jakby zasadniczo ma do czynienia, czy zajmuje się emocjami. I rzeczywiście odkryłem, że jakby jest to też bardzo głęboka praca, która bardzo mi to odpadało, to jakby włączenie emocji w proces praktyki. I szczególnie śpiewy mi odpowiadały, w których też te emocje były uruchamiane. I również tam nauczyłem się mantr, które niektóre z nich do tej pory używam i są dla mnie użyteczne. I potem, kiedy byłem kiedyś na odosobnieniu, jednym z pierwszych odosobnień z mistrzem Szengienem w Nowym Jorku, na tym odosobnieniu akurat bardzo mi było trudno w pewnym momencie i zacząłem się bać, wpadać w panikę. W pewnej chwili miałem ochotę jakby wyrąbać pięścią dziurę w ścianie, przed którą siedziałem. Miałem ochotę w ogóle stamtąd wyjść, już nigdy nie wrócić. I w tym momencie jakby przypomniałem sobie o mantrze. To była mantra związana z moim opiekunem, czy można powiedzieć Yidamem, czyli takim bóstwem opiekuńczym, można tak powiedzieć. I zacząłem stosować tą mantrę i w pół godziny wszystko przeszło. Okazało się, że to wszystko bzdura, co się działo. Wrócił spokój i mogłem dalej praktykować. Także można powiedzieć, że w różnych okresach różne te praktyki były dla mnie użyteczne. Co praktykuję obecnie, w zasadzie tą metodę, która akurat się pojawi, czy się nawinie.
I should just add that of course in recent years all of these different aspects have been very much brought together through my association with Master Shengyen and the training I received from him. So my present condition is primary owes a great debt to my Shifu.
I muszę też wspomnieć, że te wszystkie wątki, te wszystkie praktyki, podejścia niejako się jakoś skrystalizowały czy zbiegły w moim treningu pod kierunkiem Shifu Shengyena. To jakby czym jestem obecnie, czy to co praktykuję obecnie, mój stan czy poziom praktyki, to w dużej mierze zawdzięczam swojemu Shifu.
Says Kenjo, I think it means Kensho. Kensho lasts usually only a very brief time. Do accomplished masters have A, several, or B, are they able to sustain a Kensho state for days or weeks or forever?
Kensho zazwyczaj trwa bardzo krótko. Czy coś tacy zaawansowani mistrzowie mają A, kilka takich kensio, albo czy B, są w stanie jakby utrzymywać czy podtrzymywać ten stan kensio przez całe dni czy tygodnie, albo na zawsze?
Yes, well, it is correct that most experiences are quite brief. It might be seconds, minutes, hours.
To prawda, że takie doświadczenia są na ogół krótkie, mogą trwać minuty, kilka minut, sekund, minut, godzin.
Occasionally days and sometimes coming and going in and out of the state for days.
Czasem mogą nawet trwać kilka dni albo przez kilka dni niejako wracać, znikać i znowu wracać.
An experience may never be repeated. Someone may only have it once in their life.
Może być też tak, że jakieś doświadczenie nigdy już więcej się nie powtórzy. Ktoś ma jakieś doświadczenie, jakiś rodzaj doświadczenia tylko raz w życiu.
But also they may be repeated and they may be different on different occasions, different durations, for example.
Ale mogą takie doświadczenia się powtarzać. Za każdym razem może być jakieś inne doświadczenie i trwać dłużej, krócej.
In one sense, experiences like these are overrated. They're not maybe quite as important as people tend to think about them.
W pewnym sensie przecenia się znaczenie tych doświadczeń. Być może nie są one aż tak ważne, jak ludziom się wydaje.
They are important in a sense they're a confirmation of the Buddhist path. When one has an experience, then it makes a lot more sense.
Są ważne o tyle, że stanowią pewne potwierdzenie ścieżki Buddy. Jeżeli ktoś jakby doświadczy, ma takie doświadczenie, to wszystko jakby zaczyna mieć sens.
But very certainly it's not the end of training. Training needs to continue because these experiences are brief, they pass and people can get confused again.
Ale z całą pewnością takie doświadczenie nie oznacza końca praktyki. Trening powinien być kontynuowany, ponieważ no, na ogół są to krótkie doświadczenia i potem człowiek może z powrotem wpaść w jakiś zamęt.
And indeed people can make mistakes and have made serious mistakes even having had a Kensho experience.
I nawet ludzie, którzy doświadczyli Kensho, mogą popełniać błędy i tak się zdarzało.
So this is why I say in some sense it's overrated. People expect too much of the experience.
I w tym sensie można powiedzieć, że te doświadczenia są jakoś przeceniane, ich znaczenie. Ludzie jakby oczekują zbyt wiele od takich doświadczeń.
But nevertheless, it's very important in giving the individual some confirmation, some understanding of the path.
Tym niemniej są o tyle ważne, że stanowią właśnie dla osoby praktykującej pewne potwierdzenie i dają pewne zrozumienie ścieżki.
And the fact that it's possible for some people to have this experience can also be reassuring to others. They may not have it themselves, but at least it's not something mythical, something unknown. They may know someone to whom this applies.
Co więcej, jeżeli, znaczy to, że ktoś doświadczy czegoś takiego, stanowi też pewną źródło otuchy czy nadziei dla innych osób, ponieważ wtedy widzą, że to rzeczywiście się wydarza, że to jest coś realnego, że nie są to jakieś stany mityczne, które się tylko mówi, ale nikt ich nie doświadcza.
So as training continues, indeed other experiences may arise, but they may not. But even so, training continues and people carry on working away on their remaining obscurations.
A więc trening powinien być kontynuowany i mogą się pojawić następne doświadczenia, mogą się już nie pojawić, ale trening nadal trwa i ludzie pracują nad takim wyczyszczeniem jakichś różnych zaciemnień swojego charakteru, które dalej gdzieś tam są obecne. Chyba tyle mam do powiedzenia. Co to jest bardo? What is bardo?
Only the Lord knows.
Jeden Pan Bóg wie.
The word bardo, I think, is Tibetan.
Zdaje się, że słowo bardo jest słowem tybetańskim.
Yes. It refers to an intermediate state.
I oznacza stan pośredni.
So in the Tibetans have a very elaborate a view of what happens when you die.
Stan pośredni albo stan przejściowy. Tybetańczycy mają bardzo taki złożony pogląd czy światopogląd mówiący o tym, co dzieje się z człowiekiem po śmierci.
Indeed, they have a very important text which describes the whole process of death and how you should govern it.
I w istocie dysponują takim tekstem, który mówi, co dzieje się, kiedy człowiek umiera, w procesie umierania i jak do niego podejść, co wtedy jakby dosłownie jak nim zarządzać.
And during this process of dying you may fall into a bardo. There are several different kinds of bardo, and these are essentially intermediate states before the process continues.
I w trakcie, w tym procesie umierania człowiek, ten umierający człowiek może wpaść w różne rodzaje bardo. Są różne rodzaje tych stanów, które są stanami takimi pośrednimi, przejściowymi przed kontynuacją, jakby w trakcie tego procesu.
These descriptions are very profound. And they are clearly a consequence of great lamas who have almost died and come back and said what their experience of dying was.
I te opisy tego procesu umierania są bardzo jakieś takie głębokie, dogłębne i z pewnością stanowią efekt doświadczeń jakichś wielkich lamów, którzy prawie umarli, byli w trakcie tego procesu, ale jakby wrócili z niego i opowiedzieli potem, czy opisali to, czego doświadczyli.
In brief, you begin to feel your capacity of the mind falling away. I forget the exact sequence, but they describe a sequence of whereby the mind begins to just fall apart towards a state of nothingness.
I mówiąc w skrócie, to jest opis tego, co w trakcie tego procesu umierania dzieje się z umysłem. Mianowicie, że umysł traci jakby swoje funkcje stopniowo, przestaje funkcjonować i niejako się rozpada, aż do stanu zupełnej nicości.
But then at some point in time the what we could call the unconscious becomes stimulated and in the form of very powerful imagery all your unresolved karma emerges. This may take the form of ferocious demons or other forms of very hellish and frightening experience.
Ale w pewnym momencie, w trakcie tego procesu, zostaje uruchomiona nieświadomość. I różne treści gdzieś głęboko z tej nieświadomości wypływają, które stanowią jakby naszą nierozwikłaną, nierozwiązaną karmę. I mogą one się pojawiać w formie bardzo takiej spektakularnej, w postaci na przykład jakichś strasznych demonów czy jakichś innych strasznych istot jakichś piekielnych.
If you get caught up in these dreamlike dramas then you are captured as it were and enter a particular bardo which is the state before your next rebirth. And you will then be reborn carrying that unresolved karma with you. That's where the karma from the previous life in the Tibetan theory comes from.
I jeżeli jakby i to jest tak jakby stan, że podobno do snu i tego, to co się tam dzieje, wtedy przypomina jakby sen, takie marzenia senne. I jeżeli człowiek jakoś da się pociągnąć jakiejś tam postaci czy jakiemuś konkretnemu wątkowi z tego całego spektaklu, który się wtedy niejako odbywa, to wtedy jakby wchodzi jakieś jedno z tych konkretnych bard, z tych stanów pośrednich i który następuje przed kolejnym odrodzeniem, przynajmniej na gruncie właśnie tej koncepcji tybetańskiej. I człowiek niejako jest tym bardo z tą swoją jakby nierozwiązaną jakąś karmą, nierozwiązanymi sprawami i odradza się, tak wierzą Tybetańczycy, jakby pojawia się w następnym życiu też z tym samym brzemieniem karmicznym, z tym samym obciążeniem właśnie, które przenosi jakby w ten sposób z poprzedniego życia.
But if when challenged by these fearful experiences you manage to hold your awareness absolutely steady in the knowledge that the whole thing is an illusory show. If you can hold your calm mind clear throughout the presentation of this karmic dream, if you manage to do that, it all fades away and you enter a period of sheer bliss.
Natomiast jeżeli ktoś wtedy wobec tego takiego, można powiedzieć, sennego spektaklu, czy często przerażających wizji, które wtedy się uruchamiają, jest w stanie jakby zachować spokój, klarowność umysłu, jakby widząc to wszystko, ale zachowując spokój i zdając sobie sprawę, że to jest tylko jakaś iluzja, że to jest taki złudny jakiś spektakl, jakby wynikający z tej naszej karmy, to wtedy jakby stopniowo to wszystko znika i człowiek wchodzi w taki stan czystej błogości.
And then from that state of bliss you, as it were, become released or freed into a oneness with the whole universe. But of that you are not conscious. You simply disappear and there is no more rebirth.
I potem, po tym etapie czy okresie tej czystej błogości człowiek niejako stapia się ze wszechświatem, jakby wchodzi w ten stan jedności ze wszechświatem, ale z tego już nie zdaje sobie sprawy. Można powiedzieć, że znika, osobowość w tym momencie znika i już nie odradza się dalej.
And so you can see that in this perspective rebirth is highly undesirable. It is simply a move from one hell to another hell, or at least from one set of profound difficulties into a reborn set of difficulties which are caused by your previous karmic problems. So that rebirth is highly undesirable from this perspective. And it was in a less dramatic form, it was also the Buddha's perspective.
A więc widać, że z tego punktu widzenia kolejne odrodzenie, kolejna inkarnacja jest czymś bardzo niepożądanym, ponieważ jakby jeżeli się odradzamy, to wtedy jakby wnosimy ze sobą cały poprzedni bagaż z poprzedniego życia, tych nierozwiązanych karmicznych spraw. I można powiedzieć, że jakby przechodzimy z jednego takiego świata, gdzie no, jest sporo trudności, do następnego, gdzie są podobne trudności i niesiemy ze sobą dalej to samo brzemię karmiczne. I można powiedzieć, że przechodzimy z jednego piekła do drugiego niejako. Więc no, z tego punktu widzenia to odradzanie się nie jest wcale czymś pożądanym, czymś, do czego należałoby dążyć. I można powiedzieć, że Budda w nieco może mniej dramatycznej formie też miał podobny pogląd.
So there's a sense right from the beginning in Buddhism that life is suffering and rebirth is simply a continuation of suffering. And therefore the practice is to enable you to understand the illusory nature of this mental suffering so that you can enter basically the freedom of emptiness and depart blissfully. And that is the no more rebirth, no more suffering, no more return after that.
A więc jakby już u źródeł, od samego początku buddyzm uważał, że w życiu jest cierpienie i to cierpienie jakby znaczy jest zarówno w tym żywocie, jak i we wszystkich następnych żywotach, to cierpienie jest kontynuowane. Tutaj jakby istota jakby egzystencji się nie zmienia. I w związku z tym jakby no, nie jest wcale pożądane, żeby jakby przenosić się z żywotu do kolejnego żywotu jakby i cierpieć dalej. To, co jest jakby pożądane, to jakby uzyskać wgląd, zobaczyć iluzoryczną naturę cierpienia i jako zobaczyć istotę pustki, że to wszystko jest puste i można powiedzieć już się nie odradzać, tylko odejść w sposób spokojny i z gracją.
It has to be said, however, that that is the view primarily of the Theravada, the Hinayana, the earliest teachings of Buddhism. When we come into the Mahayana, there's rather a different perspective, because the purpose then is to develop a life which is not only full of wisdom, but which is compassionate and which wishes to return in future lives in order to continue the work of relieving the suffering of others. And that can be achieved again through this process by reaching a point where you are offered, as it were, the opportunity to escape into the bliss of emptiness. Instead of that, you say, no, I will return into the suffering of life in order to continue my work as a bodhisattva. And it is from this that the Tibetans get the idea of the tulku, that is, the reborn, enlightened lama, who comes again and again to continue the work.
Należy jednak zwrócić uwagę, że przedstawiony przed chwilą pogląd jest zasadniczo poglądem tych pierwszych szkół buddyjskich, określanych mianem Theravady obecnie, czyli takie jakby, że najbardziej pożądane jest już zakończenie dalszych odrodzeń. Natomiast jakby inaczej już jest w Mahajanie, czy w nurcie Mahajany, który się potem rozwinął. Tam uważa się, że jakby poza mądrością i związanym z tym takim zrozumieniem, że no nie ma sensu się dalej, nie jest pożądane dalsze odradzanie się, dochodzi jeszcze element, aspekt współczucia. I tutaj w związku z tym jakby to odradzanie się jakby nabiera sensu o tyle, że człowiek może się odradzać po to, żeby pomagać innym istotom wyzwolić się od cierpienia. W związku z tym w tym momencie, powiedzmy, kiedy umieramy, to w pewnym momencie niejako stajemy przed decyzją i możemy albo wybrać taką pełną bogości pustkę, którą wkraczamy i już jakby się nie odradzamy, albo możemy, powodowani współczuciem i tymi ideałami Mahajany, bodhisattwy, jakby zdecydować, że jakby wejdziemy, jakby odrodzimy się po raz kolejny po to, żeby właśnie z powodu współczucia pomagać innym istotom. I właśnie ten wątek, jakby ten pogląd, to podejście znalazło swoją kontynuację też w buddyzmie tybetańskim, w którym istnieją tak zwani tulku. Tulku to są oświeceni lamowie, o których uważa się, że odradzają się właśnie jakby w kolejnych żywotach, powodowani współczuciem, aby pomagać innym istotom.
Do you personally believe in reincarnation? How do you understand the process?
Czy osobiście wierzysz w reinkarnację i jak rozumiesz ten proces?
Gets away with it.
Udaje mu się.
I never can.
Polsk.
Different. Co to jest przekaz bezsłowny z umysłu do umysłu w buddyzmie? What is the non-verbal transmission, mind-to-mind transmission in Buddhism?
Can you answer in words?
Czy potrafisz odpowiedzieć słowami?
The answer is no. One can't actually answer in words.
And yet, brzmi, że tak naprawdę nie sposób na to odpowiedzieć słowami.
And yet, to quote somebody, when a question is asked, an attempt at an answer should be made.
Ale cytując kogoś, można powiedzieć, że jeżeli zostaje postawione pytanie, to trzeba podjąć próbę odpowiedzi na nie.
What was the exact wording of that question again?
What is the non-verbal transmission, mind to mind, from mind to mind, in Buddhism?
Mm-hmm. Well, in Chan, I can't speak for the whole of Buddhism, but in Chan, a master evaluating the experiences of people may come across somebody who has clearly had an experience of enlightenment, a Kensho experience, And he, the master, will know that because it will be, will have aspects which are the same as his own understanding of enlightenment. So at that time, he can simply say, that's it, or words to that effect, to convey to the person concerned that, yes, you have understood what enlightenment is. And actually, there's no need for me to go into, for me, the master, to go into a big discussion of how my experience relates to yours. It's just that I sense, partly intuitively and partly from what you're saying, that you have had that experience, and I confirm it. So the acknowledgement of Kensho is the first aspect of transmission. There's a later meaning of transmission which has not to do with the non-verbal intuition about people's experiences, but has to do when our master evaluates the depth of the practice and the capacity to teach of somebody and transmits the Dharma to that person. That has a different meaning. It means that the master is saying, okay, now you can teach in my stead, and I make you one of my Dharma heirs, that's to say, somebody who is teaching the Dharma in my stead. But as for the non-verbal, the that aspect, there's a great deal of intuitive understanding in the master's observation of somebody reporting an experience of Kensho. Master Shenyin was extremely cautious about those judgments. He allowed me to sit in with him on evaluations of experiences, and he would often, if he was not certain that the Kensho experience was complete, that's to say with the absence of ego, he would not pass it. He would say, that's a very good experience of clarity, do continue. The non-verbal bit is the decision on the part of the master that these two people have seen or are seeing the same thing.
No więc nie mogę jakby wypowiadać się w imieniu całego buddyzmu, mogę powiedzieć jak wygląda to w Chan. Mianowicie jeżeli mistrz jakby ocenia poziom praktyki czy postępy, w ogóle praktykę danej osoby, to może uznać, że ta osoba, która opowiada, powiedzmy, czy przedstawia jakoś swoje doświadczenie, rzeczywiście jakby rozumienie jej, czym jest oświecenie i mistrza jest takie same. Jest takie samo. I tutaj jakby częściowo może polegać na tym, co ta osoba mówi, ale częściowo też po prostu wyczuwa to intuicyjnie i w tym sensie bezsłownie. I tutaj jakby w pewnym sensie tak jakby mówił, czy mówi w sumie, to jest to. I jakby nie ma sensu tutaj, żebym ci coś jeszcze tłumaczył, wyjaśniał, wdawał się w jakieś dywagacje, zasadniczo to, co ty rozumiesz i to, co ja rozumiem, to jest to samo, że jakby, ponieważ dostrzega w tej osobie jakby te same aspekty jakby rozumienia oświecenia, które sam ma. To jest jakby, można powiedzieć, i w dużej mierze no, rzeczywiście opiera się na takim intuicyjnym, na intuicji, na intuicyjnym wyczuciu i takim no, poczuciu rzeczywiście, że w istocie ta osoba ma takie samo zrozumienie. Można jeszcze mówić o takim przekazie w innym sensie, mianowicie jako przekazie darmy. Tutaj nauczyciel czy mistrz jakby opierając się na tym, na jakby poziomie głębokości praktyki danej osoby i na jej jakichś predyspozycjach nauczycielskich, może uznać, że ta osoba jest na tyle jakby już zaawansowana, wykwalifikowana, że może uczyć innych darmy. i jakby w imieniu tego nauczyciela, czyli jakby kontynuując jakby linię mistrza. I wtedy jakby przekazuje darmy, następuje przekaz darmy i ta osoba jakby może rzeczywiście stać się samodzielnym nauczycielem i uczyć innych, czy jakby przekazywać dalej darmy w imieniu, czy niejako kontynuując dzieło, działalność tego nauczyciela. Natomiast jeżeli chodzi, muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o mistrza Shengena, to on bardzo, bardzo ostrożnie, z dużą ostrożnością podchodził do potwierdzania właśnie takich doświadczeń kęsio, doświadczeń oświecenia. Ponieważ no, i pozwalał mi czasem jako być świadkiem takich spotkań, w których jakby rzeczywiście oceniał, czy rozstrzygał, czy dana osoba rzeczywiście doświadczyła tego, czy nie. I jeżeli nie miał pewności co do tego, czy rzeczywiście stoczy to ego tej osoby, jakby całkowicie znikło w tym doświadczeniu, no to mówił tej osobie, że no, to jest bardzo dobre, bardzo głębokie doświadczenie klarowności, kontynuuj praktykę. Także jakby tutaj oczywiście w dużej mierze to się opiera na tym, co ten człowiek może opowiada, mówi, przedstawia swoje doświadczenia, ale w dużej mierze jest to takie intuicyjne wyczucie i jakby spotkanie tych dwóch umysłów, gdzie jakby to rozumienie tego doświadczenia jest, można powiedzieć, takie samo. Karma, o której mówił John, to też element pracy tutaj. Dotyczy prawa przyczyny i skutku, sięga czasem dzieciństwa, czy dotyczy też tak zwanych przeszłych wcieleń. Is the karma John was talking about also part or an element of our work here? It concerns the law of cause and effect, and sometimes even deals with childhood matters. Or does this also involve previous incarnations?
I'm not quite clear what the question is.
Well, it's not very clear. I mean, the way it's formulated, it's not quite clear.
I think I understand it.
I think the question is basically, is the law of cause and effect, the karma we're working on, does this deal with only this life and maybe also even childhood things, or does it also involve working or reaching to previous lives? Does it deal with previous lives too?
Okay, well, it deals with what you're experiencing in this life. The karma you're dealing with is what you're experiencing. So, in a sense, it's not a question of where it's come from, it's a question of what is it you're experiencing, what's happening.
No więc jeżeli się pracuje jakby nad sprawami karmicznymi, to jakby człowiek się mierzy z tym, co w tej chwili, czego w tej chwili doświadcza. Nie sięga się jakby przyczyn czy wstecz przeszłości, tylko patrzy się raczej na to, co jest obecne teraz w naszym doświadczeniu.
Sometimes something arises in this life and it's clear where it's come from. But sometimes it's not clear where it's come from, even though it has arisen in this life.
Czasem coś się pojawia w tym życiu i nie bardzo wiadomo, skąd się to wzięło, jakie mogą być przyczyny właśnie w tym życiu, mimo iż w tym życiu to miało miejsce.
It may be unclear because the origins are forgotten or repressed, or maybe from when you were young, pre-verbal, so you don't have a way of expressing a memory of that sort.
I te przyczyny tego doświadczenia mogą być zapomniane, mogły zostać wyparte, a mogły pochodzić z okresu jeszcze przedwerbalnego, zanim jeszcze człowiek potrafił, nauczył się mówić, i w związku z tym jakby z wczesnego dzieciństwa i nie jest w stanie ich jakoś werbalnie wyrazić, czy tych przyczyn jakby wyrazić.
And then again, it might be perfectly clear that what you're experiencing arose maybe before you were born in the sort of family, the way that your family was brought up, your family personality, and the way your grandparents and your great-grandparents, the effects they passed down the generations, and similarly through the national culture, again, as I said earlier. So certainly some of the things which are affecting you, you can be quite clear they arose in the past before you were born. Mm.
Natomiast czasem jakby udaje się zidentyfikować te swoje jakby przyczyny tych swoich obecnych doświadczeń w obecnym życiu jako coś, co pochodzi rzeczywiście sprzed naszych narodzin, w tym sensie, że jakby wpływy, którym podlegaliśmy w tym życiu, jakby to były wpływy wywierane przez naszych rodziców, przez ich rodziców, jeszcze ich rodziców, czy naszych dziadków, pradziadków, i jakby te wszystkie skutki działań, osobowości tych ludzi niejako przenosiły się na kolejne pokolenia i również jakby dotarły do nas i kształtowały nas w jakimś stopniu. I oczywiście to dotyczy też różnych uwarunkowań, o których wspomniałem, szerszych, jakichś narodowych czy kulturowych. To wszystko oczywiście oddziałuje na ludzi i no poprzez to jakby na jednostki, na konkretną jednostkę, gdzie to się wszystko zbiega. I te, czyli w pewnym sensie można powiedzieć, że te przyczyny naszych obecnych doświadczeń, tego co przeżywamy, sięgają oczywiście w przeszłość przed nasze narodziny.
So in a sense this question is a reverse of the question I answered earlier, but the answers are linked.
Więc w pewnym sensie to pytanie jakby jest odwrotne do tego, na które poprzednio odpowiadałem, ale no jakby one są powiązane ze sobą.
Earlier I was speaking how what you do in this life now will certainly have some effects after your death, whereas this question now is the reverse of that. What has happened in the past before you're born has effects on you now.
Czyli mówiłem o tym, jak nasze działania w obecnym życiu będą wpływać na przyszłość już po naszej śmierci. Tutaj natomiast mówimy o tym, jak różne wydarzenia, przyczyny sprzed naszych narodzin z kolei wpływają na nas w naszym życiu.
Sometimes it's helpful to know where someone has come from. It can help with understanding it and therefore being able to move beyond it. But actually you also have to deal with things that you don't know where they come from.
Czasem jest pomocne, by znać przyczyny czegoś, skąd to się wzięło, ponieważ takie zrozumienie nieraz pozwala jakoś uporać się z danym problemem i niejako pójść dalej, ale musimy być też w stanie jakoś radzić sobie ze sprawami, których przyczyn po prostu nie znamy, czy nie jesteśmy w stanie ich poznać.
So really, whatever you find yourself encountering, if it seems to come from recent, if it seems to come from quite a long time ago, if it seems to come from centuries ago, actually, still you have to respond to it with your practice.
A więc w istocie, bez względu na to, gdzie leżą przyczyny naszych obecnych doświadczeń, czy przeżyć, wydarzeń w naszym życiu, czy są stosunkowo niedawne te przyczyny, czy bardzo dawne, czy wręcz pochodzą gdzieś tam sprzed iluś tam wieków, i tak jakby sprowadza się to do tego, że powinniśmy być w stanie jakoś dać odzew, zareagować na te okoliczności obecne w oparciu o swoją praktykę.
Very often in these mondos we get questions about reincarnation.
Bardzo często podczas tych dyskusji, pytań, odpowiedzi czy mondo, dostajemy pytania na temat reinkarnacji.
And one has to ask, what is the questioner concerned about?
I trzeba może zapytać głębszy sens tych pytań, co się za nimi kryje.
Very often it seems that the questioner is hoping for reincarnation in order not to die.
Bardzo często ma się wrażenie, że osoba, która pyta o coś takiego, ma nadzieję na to, że reinkarnacja istnieje i że w ten sposób może niejako uniknąć śmierci.
For such a questioner, the idea of reincarnation is a kind of comfort. It's rather like the idea of God or the kingdom of heaven. It belongs to that same sort of category of comforting ideas, which escape, as it were, the actual Buddhist teaching on the subject.
Dla takiej osoby pytającej o to, ta idea reinkarnacji stanowi pewną pociechę, źródło pociechy, podobnie jak jest nią idea Boga czy jakiegoś Królestwa Niebieskiego. Wszystko to jakby daje pewną pociechę w tym życiu, ale jednocześnie takie szukanie tego rodzaju pociechy w takich ideach, takich koncepcjach jakby jest próbą ucieczki od tego, czego naprawdę uczy buddyzm.
So the question that one should ask oneself when pondering about reincarnation is what am I concerned with here?
A więc jeżeli ktoś jakoś jest zaprzątnięty sprawą reinkarnacji, to może warto jakoś się głębiej zastanowić, co leży u podłoża tego mojego zainteresowania, czym się niepokoję.
Personally, as a scientist and a biologist, I can see no evidence whatsoever that once the brain has decayed and the body has fallen apart, there can be any further remainder to this life. But I cannot assert that. It does remain a mystery, like the mystery of the universe. So the question is not so much is there or is there not reincarnation, but certainly there is a death, there is a mystery around the subject of death, just as there is a mystery around the meaning of the universe. So the ultimate question is how does one deal with ultimate not knowing, with ultimate mystery?
Osobiście jako biolog, jako naukowiec nie widzę żadnych dowodów na to, że po obumarciu mózgu i rozkładzie ciała to życie jednostkowe w jakikolwiek sposób jest kontynuowane. Natomiast jakby jednocześnie uważam, że śmierć jest pewnego rodzaju tajemnicą, tak samo jak wszechświat jest pewną tajemnicą. I jeżeli chodzi o... Natomiast jakby też nie potrafię udowodnić, wracając jeszcze, cofając się, nie potrafię udowodnić, że to życie nie jest kontynuowane. Ponieważ jest pewną tajemnicą, tak jak tajemnicą jest wszechświat i w związku z tym to, co się dzieje w momencie śmierci, powinniśmy jakby właśnie tak do tego podejść, jako coś nieznanego, coś, czy nie wiemy, co się dzieje, co jest tajemnicą. I czyli powinniśmy jakoś umieć poradzić sobie z takim stanem totalnej niewiedzy, kiedy absolutnie nic nie wiemy, co się jest zupełną tajemnicą i jak sobie z tym poradzić. Skoro karma dotyczy tylko naszych własnych uczynków, to jak buddyzm tłumaczy tak różne warunki, w których się rodzimy i żyjemy? Since karma is connected only with our own actions, then how does Buddhism explain all those various conditions we are born in and we live in?
Well, actually, it's not a matter of explaining them, because karma, cause and effect, and conditions are all part of the causation of one's life experience. It is simply that karma, theoretically, is the result of what one has oneself done. Whereas the conditions of life, such as one's nationality, such as one's sex, such as the kind of family we're born into, is a condition. That's not part of karma. And as Simon was saying, the conditions which have rolled down from previous generations become the source determining one's own personal narrative of one's life. And of course, the answer to how the conditions are caused will lie in the analysis of the history of social psychology, if you want to go into it. So that there is causation indeed, but it is a causation of the social and psychological process, not a result of one's own responsibility for action. That is the distinction between karma and conditions. I hope that's clear.
We'll see. Więc tutaj w zasadzie jest prośba, jak buddyzm tłumaczy, więc w zasadzie nie ma tutaj za bardzo czego tłumaczyć, ponieważ oczywiście karma to są przyczyny i skutki związane z naszymi własnymi działaniami. To jest osobista karma, która wynika z naszych uczynków i na zasadzie skutków, następstw, no, jakieś następstwa następują. Natomiast uwarunkowania, w których żyjemy, w których się rodzimy, czyli czy rodzimy się w tym kraju, czy w innym, jako kobieta, czy jako mężczyzna, czy wszelkie inne uwarunkowania tego typu, to właśnie nie wynikają z naszej osobistej karmy, naszych uczynków, tylko są właśnie uwarunkowaniami. Jakby karma nie jest tym samym, co uwarunkowania. Tutaj wcześniej właśnie Simon mówił o uwarunkowaniach związanych z jakimiś, z przeszłością, które wpływają na, powiedzmy, nasze doświadczenia obecnie. I tutaj no, to jest już sfera, powiedzmy, socjologów, psychologów, którzy mogą jakby tłumaczyć, dochodzić przyczyn na bazie jakiejś kulturowej, społecznej. Czyli tutaj trzeba jakby odróżnić i my nie jesteśmy jakby odpowiedzialni za te uwarunkowania. One jakoś nas kształtują, natomiast wpływają na nasze doświadczenie, nasze życie, natomiast nie stanowią jakby skutków naszych osobistych, jednostkowych działań. One oczywiście mają swoje przyczyny, też są warunkowane przyczynowo, ale przez jakieś takie czynniki właśnie społeczne i inne tego typu. A więc tutaj należy odróżnić karmę, czyli osobistą karmę, to co wynika z naszych własnych działań, a jakieś takie szersze uwarunkowania, które mają tu wpływ, ale nie, my ich nie spowodowaliśmy.
Już tłumaczyłem.
I recognize the word Bhutan, but the rest I can't work out.
What is the situation of women in Bhutan?
I have no knowledge of Bhutan, I'm afraid.
Simon nie ma żadnej wiedzy na temat Bhutanu.
Okay, I have visited Bhutan.
John był w Bhutanie, więc coś mówi.
And the status of women in Bhutan is pretty good. I remember there's one place we stayed in which was run by what you would describe as an aristocratic countess who had complete independence in running this very big estate, and generally speaking women are well respected in Buddhism and in Bhutan. But it must be said that Bhutan social life is pretty strictly regulated for both men and women. For example, there is a dress code. Men have to wear the right clothing to suit their social condition. and I have to say it's extremely smart, very elegant indeed, and the same applies to women. I visited one school which was run entirely by women teachers. They seemed to be, they spoke English very well, they seemed to be free to talk about any subject which they wanted, and clearly the class was having great fun with them, and even more fun because these idiot Europeans happened to be present, which of course was fun for them. So my impression in Bhutan is that the status of women is pretty good. Of course, you know that sexual mores amongst Tibetan peoples generally are pretty loose compared with what one would normally consider to be the case in the West. For example, if you marry a Tibetan wife, it is quite possible to sleep with her sisters, providing they are happy about it. The wife is not worried. Generally speaking, Tibetans are not worried about sex at all. It just happens. And but as far as I know, there's very little actual exploitation. So if you want to sleep with your wife's sister, it has to be done by agreement. And then again, many families, until quite recently, were polyandrous. In fact, one of my main research subjects was the analysis of polyandry in Ladakh, which we published a book on and so on. Polyandry is when several brothers marry one wife. Why does that happen? Because on the very hard labouring conditions of these rough mountain valleys, you need a lot of labour. So the brothers have to stay together. But equally well, you don't want many children, so you just have one wife. The alternative is the Muslim situation, where every man has several wives, and the result is it's a huge overpopulation, which then has to go somewhere else because they can't do it. Whereas in the Buddhist farms, the situation is that if they had too many children and divided up the estates, of course, every estate would get smaller and smaller and become non-viable. So we have a number of social structures in the, particularly in the Tibetan and the Bhutanese world, which are very different from our own. And that, of course, does affect the relationship between men and women. But I have no reason to suppose that women are particularly exploited in those societies.
No więc moim zdaniem sytuacja kobiet w Bhutanie jest całkiem dobra. Kiedy byłem w Bhutanie, mieszkałem tam w takim miejscu, jakiejś posiadłości prowadzonej przez kobietę, która była takim odpowiednikiem naszej hrabianki, która prowadziła tę posiadłość i była bardzo niezależna. Byłem też w szkole prowadzonej tam w Bhutanie, w szkole prowadzonej wyłącznie przez kobiety, gdzie wydaje się, że dzieciom było bardzo dobrze się bawiły z tymi nauczycielkami. Szczególnie wtedy, kiedy my przyjechaliśmy z Europy, była dla nich niezła zabawa widzieć tych idiotów Europejczyków, którzy tam by ich odwiedzili. Natomiast i ogólnie stosunek buddyzmu do kobiet jest dosyć dobry i również jakby jeśli chodzi o Tybetańczyków jest podobnie. Tym niemniej w Bhutanie też obowiązuje taki dosyć ścisły jakby kodeks ubierania się. Kobiety i mężczyźni mają dosyć ściśle określone, jak się mają ubierać. I trzeba powiedzieć, że to są ubiory dosyć eleganckie. I ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o Tybetańczyków, to w porównaniu z naszą kulturą, to ich jakby moralność seksualna czy zasady moralne dotyczące seksualności są dosyć luźne i na przykład jest całkowicie dopuszczalne, żeby jeżeli mąż ma żonę, to żeby sypiał z jej siostrami. Oczywiście pod warunkiem, że wszystkie strony się na to zgadzają. I generalnie jakby Tybetańczycy nie mają w ogóle z seksem żadnego problemu. Za bardzo go nie roztrząsają, po prostu go uprawiają i to nie jest dla nich żadnym problemem. I też panuje tam w niektórych miejscach tak zwana poliandria. I między innymi na przykład w Ladaku, tam gdzie podróżowałem i prowadziliśmy badania z Jamesem Lowem, zresztą napisaliśmy książkę na ten temat, i tym z głównych tematów badawczych, którym się zajmowałem tam, to właśnie była poliandria. Poliandria polega na tym, że kilku braci ma tę samą żonę, czyli poślubia tę samą kobietę. I powód tego jest taki, że w tamtych rejonach bardzo trudnych, jeżeli chodzi o tam górskich i też półpustynnych rejonach, gdzie trudno się utrzymać jakby z pracy na roli, jest ważne, żeby trzymać się razem, żeby się nawzajem wspierać, więc bracia na ogół trzymają się razem, ale jednocześnie jest ważne, żeby nie mieć za dużo dzieci, w związku z tym no, ta jedna kobieta i kilku mężczyzn. Niepożądana jest duża ilość dzieci, ponieważ gdyby powiedzmy były kolejne dzieci i potem ta ziemia, którą dana rodzina posiada, miałaby być między te dzieci dzielona, to w pewnym momencie nastąpiłoby takie rozdrobnienie, że te poszczególne rodziny z małym skrawkiem ziemi po prostu nie mogłyby się już utrzymać. Odwrotna sytuacja jest z muzułmanami, u których z kolei panuje wielożeństwo, w związku z tym jakby jest nieraz tak, że tak się rozmnażają, że no muszą gdzieś, że tak powiem, przenieść się w inne miejsce, żeby jakoś tam podjąć jakieś samodzielne życie. Także widać, że ogólnie rzecz biorąc jakby te struktury społeczne w tamtych społeczeństwach są dosyć odmienne od naszych, też uwarunkowane jakoś geograficznie jakby warunkami, które tam panują. Ale muszę powiedzieć, że też nie dostrzegłem tam jakby oznak wykorzystywania kobiet. Wydaje się, że tego jest mało. Chyba wszystko.
If you're a Western woman visiting Bhutan, you might be somewhat startled in certain places, in villages, because you may be passing a house and you will notice that on one side of the front door, painted on the white wall, is an enormous 6-foot-long phallus in full erection, brightly painted. Oof, what's that doing there? No, and if you're staying there overnight in the hotel, you might be worrying.
Natomiast jeżeli, powiedzmy, kobieta tutaj z zachodu gdzieś pojedzie do Bhutanu, to może być nieraz zaskoczona pewnymi rzeczami, które tam zobaczy. Mianowicie, powiedzmy, może przychodzić koło domu jakiegoś i tam koło drzwi na białej ścianie może zobaczyć takiego namalowanego, jaskrawie pomalowanego dwumetrowego falusa w pełnej erekcji. Więc można się tym zaniepokoić, szczególnie jeżeli, powiedzmy, kobieta gdzieś jest w hotelu, sama gdzieś nocuje, coś takiego tam jest namalowane.
In fact, these extremely vivid and very accurately drawn pieces of anatomy are in fact intended to keep demons out. Apparently the appearance of a large erect phallus is enough to send all the demons running.
Ale w istocie sens jakby malowania tych bardzo precyzyjnie oddanych i wyraziście tam namalowanych falusów jest taki, że funkcja jest taka, że mają odstraszać demony. Najwyraźniej widok takiego falusa w pełnej erekcji powoduje, że wszystkie demony no, uciekają gdzie pieprzy właśnie.
Needless to say, if you talk about this with Bhutanese, you can have extremely funny conversations.
Oczywiście, jeżeli się tego typu rozmowy prowadzi z Butańczykami, no to może być wtedy niezła zabawa.
Another essay.
Kolejny esej. Skoro Budda Skoro Budda był empirykiem, to raczej trudno było mu sprawdzić koncepcję reinkarnacji, przynajmniej w ciągu jednego żywota. Skąd to w ogóle ta koncepcja w buddyzmie? Czy jej rozważanie w ogóle ma sens, skoro nie jest ani tutaj, ani teraz? Since Buddha was an empiricist, it would be rather difficult for him to check the validity of the concept of reincarnation, at least during one lifetime, to check it in one lifetime, I guess his lifetime. So how did this idea get into Buddhism anyway? Does considering it or pondering it make any sense at all, since it's not happening neither here nor now?
Well, in terms of how I got into Buddhism, as I mentioned earlier, it was already current in the culture when the Buddha was born, in the sort of Indian culture of his time.
No więc jeżeli chodzi o to, skąd ta koncepcja się wzięła w buddyzmie, to jak już wspominałem o tym, już za czasów Buddy, wcześniej za czasów Buddy, już ta koncepcja w ówczesnej kulturze funkcjonowała, była obecna tam.
So in terms of communicating with people, it made sense that he used that sort of language in terms of an expression to explain cause and effect, for example.
Więc jakby w tym kontekście, biorąc pod uwagę, że to już było pojęcie znane ludziom, no miało sens posługiwanie się nim, wyjaśniając ludziom na przykład prawo przyczyny i skutku.
In terms of being an empiricist, I agree there is a question here as to what was his evidence for his if he supported that idea.
What
was his evidence if he supported that idea?
Więc jeżeli chodzi o to, że jeżeli Budda był empirykiem, to rzeczywiście można się zastanawiać, jakie mógł mieć dowody potwierdzające tę koncepcję reinkarnacji, jeżeli rzeczywiście w nią wierzy.
It is said that in his meditation he saw, for example, visions or some sense of experience of previous lifetimes.
Mówi się o tym, że Budda podczas swoich medytacji miewał wizję jakichś wydarzeń z przeszłości, z poprzednich żywotów.
But actually that could be just an interpretation. You can have an experience and some memory, something come to mind, and you might project it into the past, into a past lifetime. But actually that would be supposition, that wouldn't necessarily be factual.
Ale w istocie tego rodzaju wizje czy tego rodzaju odczucia w gruncie rzeczy mogą być własną interpretacją. Może być jakieś wspomnienie, czy coś się pojawia w naszym umyśle. Nie bardzo wiemy, co to jest i możemy to niejako rzutować w przeszłość, jakby interpretować, że to jest coś, co pochodzi z poprzedniego żywota, ale trudno byłoby to jakoś udowodnić, że to faktycznie jakby tak jest.
And certainly I've known practitioners have experiences, and you could say maybe even dreams, memories, visions, these types of experiences arise, and if they're the sort of person who has a belief in rebirth, they may project them into the past and say that they've experienced a past life. If they're the sort of person who doesn't believe in that, they might just say, I had this interesting vision, interesting experience.
No więc no są ludzie, którzy oczywiście mają takie doświadczenia, jakieś wizje, czy wspomnienia, czy sny, które się wydają jakoś jakby sięgać w przeszłość. I wtedy zależy, jeżeli dana osoba już wierzy w reinkarnację, w tę koncepcję, no to może je tak interpretować i jakby niejako rzutować w przeszłość i projektować i mówić, no, że to są wspomnienia z mojego poprzedniego żywota. Natomiast ktoś, kto nie wierzy w tę koncepcję, no to może po prostu stwierdzić, no miałem jakąś ciekawą wizję, sen i to wszystko.
It may well be that having been brought up in that culture, the Buddha had those beliefs, and so that's the way he interpreted his experiences. Or it may be that, as I said earlier, he simply used the language current in his time to communicate with people.
A więc mogło być tak, że skoro Budda jakby wychował się w owych czasach, w tamtej kulturze, to rzeczywiście też miał takie poglądy, podzielał te poglądy odnośnie reinkarnacji. A może być też tak, że po prostu wykorzystywał je jako instrumentalnie, jakby, żeby jakoś się porozumieć, być zrozumiałym bardziej dla ludzi, z którymi rozmawiał, których nauczał, posługiwał się tymi pojęciami.
Okay. This is the last question.
Ostatnie pytanie.
Understand the last sentence of this, but the first part is psychedelics such as LSD, mescaline or psilocybin are known to be able to induce states that are very similar, if not identical, to deep meditational states. As such, meditational states are, if at all, only attainable after years of hard practice. Could such substances be of use to give a glimpse of what is to come? Your view, and then I don't understand this, answers relating to the fifth something or other are not permissible. I don't understand.
Psychodeliki, takie jak LSD, meskalina czy psylocybina, znane są z tego, że potrafią wywołać stany, które są bardzo podobne, jeżeli nie identyczne z głębokimi stanami medytacyjnymi. Tego rodzaju stany medytacyjne są, jeżeli w ogóle są, to są tylko osiągalne po wielu latach ciężkiej praktyki. Czy tego rodzaju substancje mogłyby pomóc, czy być użyteczne w uzyskaniu jakiegoś przebłysku, czy wglądu w to, co ma nadejść? Twój pogląd. Oh, I think I know what it means. Answers relating to the fifth precept are not permissible. Proszę o twój pogląd. Odpowiedzi związane z piątym wskazaniem są niedopuszczalne. So you're supposed to treat it seriously, not morally.
Well, it is true that certain chemicals, among those mentioned, do affect the brain and produce experiences which are similar to those which arise through meditation. So that there is something in common here. And that is whatever it is that's going on in the brain.
Otóż, no, trzeba powiedzieć, że jest prawdą, że te wymienione związki chemiczne mogą wywoływać różne stany czy doświadczenia, które są bardzo zbliżone do doświadczeń medytacyjnych. W każdym razie jakby na pewno oddziałują w jakiś sposób na mózg.
And we know, of course, in the 1950s and 60s, there was a lot of very interesting discussion about experiences arising from the taking of drugs. But we also know since then that for many people, the use of drugs has been totally disastrous. this is a very dangerous game to play if you don't know what you're doing.
W latach 50. i 60. No, toczyła się bardzo ciekawa dyskusja na temat właśnie wpływu tego rodzaju środków, ale od tamtego czasu również wiemy, że dla wielu ludzi, którzy próbowali tego rodzaju środków, no, zakończyło się to naprawdę katastrofalnie.
So what is the question here is what is going on in the brain?
Więc można zapytać, co w takim razie dzieje się w mózgu.
There's a huge amount of research currently going on investigating the contrasting roles of the left and right hemispheres.
Toczy się obecnie bardzo wiele badań na temat działania mózgu, między innymi tego jakby związku pomiędzy lewą i prawą półkulą mózgu.
In fact, there's a very large book just been published in English dealing with the different ways in which the two hemispheres construct experience.
I ostatnio ukazała się nawet taka bardzo, po angielsku, bardzo obszerna książka, która traktuje o tym, w jaki sposób mózg, czy te jakby relacje pomiędzy obiema półkulami mózgu jako tworzą nasze doświadczenie.
In brief, the right hemisphere takes information from the senses and constructs a landscape of perception, but with no details, just the whole landscape.
Jest tak, że okazało się, że prawa półkula jakby przyjmuje dane zmysłowe, bodźce płynące ze zmysłów i tworzy z nich, konstruuje z nich niejako taki krajobraz percepcji. Bez szczegółów, tylko taki jakby holistyczny, całościowy obraz, krajobraz jakby.
What the left hemisphere does is to analyze that landscape and give names to the parts and processes which it observes. Very similar, you might remember in one of my talks, we spoke about the alaya vijnana, manas, and the mana vijnana, which more or less says the same thing, that in the mind or in the brain there is a holistic part and there is an analytical part.
I natomiast lewa półkula następnie jakby analizuje ten obraz całościowy, ten krajobraz, jakby nazywając różne elementy i procesy, które tam odnajduje. I w istocie jakby jest to dosyć podobne do tego, o czym mówiłem podczas jednej ze swoich mów, mianowicie o tych trzech takich częściach, sferach mózgu, alaya vijnana, manas i mano vijnana. Z grubsza rzecz biorąc, chodziło tam o to, że jest taka właśnie sfera jakby składnica, sfera jakby taka całościowa i druga część, która niejako analizuje, analityczna, która analizuje tą całość, tę całość.
And the ordinary mind, of course, of every day is a co-functioning of these two parts of the mind, that's to say the analytical discrimination between the parts of the landscape which allow us to make arguments about whatever it might be, and then there's the landscape side, which is a holistic vision of the whole thing. These two in the normal everyday mind operate together.
I w takim naszym, można powiedzieć, codziennym umyśle, działającym na co dzień, jakby te dwie funkcje, czy dwie części umysłu jakby cały czas oddziałują ze sobą, czyli ta część analityczna, rozróżniająca, jakby cały czas jakby odnosi się do tej takiej całościowej, holistycznej, i jakby to, jaki sposób działa nasz umysł na co dzień, stanowi wypadkową jakby współdziałania tych dwóch części.
one of the criticisms in this large book of Western education and life is that it allows the analytical, rational, calculating mind a position of superdominance, so that we feel oppressed all the time by ideas, rather than being able to relax in the spaciousness of a holistic vision.
W tej książce między innymi jest też wyrażona pewna krytyka dotycząca tego właśnie tej analitycznej, racjonalnej części naszego umysłu. Jest tam stwierdzenie, że ona jakby ma ogromną dominację jakby w tej parze i jakby prowadzi do tego, że jesteśmy niejako tak jakby uciemiężeni przez różne koncepcje, idee, zamiast po prostu niejako się odprężyć, co zluźnić w takiej całościowej wizji związanej z tą holistyczną drugą częścią.
Now, of course, these drugs, what they do is they interfere with the balance of these processes in the brain. And basically what they do is they cut out the rational, analyzing, everyday mind and evoke particular visions of holistic states which are felt to be very blissful.
I oczywiście te środki, tutaj wspomniane różne psychodeliki, działają w ten sposób, że ingerują właśnie w relacje pomiędzy tymi dwoma procesami w umyśle, jakieś zaburzają równowagę między nimi, niejako prowadzą do takiego zawieszenia, czy odcięcia, zawieszenia tego racjonalnego, analitycznego procesu i jakby otwierają, czy wtedy zostaje ten taki ten proces, taki to, jakby całościowy, postrzeganie całościowe, no, które często wiąże się z takim uczuciem wielkiej błogości.
But speaking broadly, the use of drugs is done simply to produce sensation and pleasure, and basically to throw one's mind into, as it were, blissful states, which are, as it were, give one pleasure. The morality or the use behind it is essentially to do with the pleasure of self.
Natomiast no, zazwyczaj tego rodzaju środki są używane w poszukiwaniu jakichś wrażeń i przyjemności. Także jakby motywacja, jakby jest to głównie poszukiwanie przyjemności, jakiejś błogości. I no, motywacja, która za tym stoi, jest czysto taka egotyczna, egoistyczna. Jakby wiąże się to z zaspokajaniem potrzeb i sprawianiem przyjemności jaźni.
Furthermore, the effects of drugs are commonly quite gross and vary with one chemical and another. Questions of dosage and usage are very important in regulating the use of such chemicals. And unless one understands those chemicals and their usage, it's positively dangerous to play with them.
Poza tym jakby skutki oddziaływania, zażywania tego rodzaju środków często są opłakane i tutaj ważny jest oczywiście, każdy z tych środków działa nieco inaczej, ale jest ważną kwestią jakby co się używa, w jakiej dawce, trzeba mieć na ten temat jakąś wiedzę. Natomiast no, często ludzie nie mają takiej wiedzy, ich motywacja jest raczej czysto taka powodowana przyjemnością, szukają przyjemności, bawią się tym, co często może być po prostu niebezpieczne.
Of course, there has been long historical usage of relatively mild chemicals such as hash. As we know, the Middle East and so on has made great use of it through history, and by and large one can't necessarily say it's particularly harmful if done carefully. The point about the meditation and the generation of experience for meditation is that it is part of a contemplative examination of how the mind works and part of a theory of the functioning of the self and the disappearance of the self. So one is into an entirely different kind of ball game when one is looking at these states as produced through religion or through Buddhism.
Natomiast no też wiadomo, że są jakieś takie łagodniejsze środki czy narkotyki tego rodzaju, jak chociażby haszysz, które oddziaływują jakoś tak łagodniej. Haszysz był używany już od wieków na środkowym Bliskim Wschodzie i wydaje się, że jeżeli się to robi umiejętnie, to tego rodzaju środki no, nie są szkodliwe. Natomiast zasadniczo, jeżeli chodzi o to nawiązanie do stanów medytacyjnych, to tutaj oczywiście głównie odnośnie tego to chodzi o zgłębianie umysłu, poznawanie tego, jak działa umysł, i to jest zasadniczo domena religii, jakiejś duchowości, ale to już zupełnie chodzi o coś innego. Z jednej strony tutaj chodzi o zgłębianie, funkcjonowanie umysłu, a z drugiej strony jest poszukiwanie przyjemności i po prostu zabawa. A większość ludzi no, sięga po te środki właśnie z tego powodu, szukając przyjemności czy bawiąc się nimi.
Some 20 years ago or so, some 4 or 5 psychologists and myself said to one another, all this business about drugs, how can we as psychologists evaluate them without knowing something about it ourselves? So with a certain amount of care, we went to some remote places and experimented with some of the mild drugs, I might say none of the really dangerous ones. And the result was interesting. Several of us had very dramatic and exciting kinds of experiences, and others had no result at all. It was very varied what happened. But none of it, we agreed, none of these experiments and tests were fun, but none of it had any bearing on our interpretation of life and meaning in the world. It was just experiences chemically induced.
Mniej więcej 20 lat temu, gdzieś mniej więcej 4, 5, 6 z nas, nie włączając tych znajomych naukowców, stwierdziliśmy, że no, jeżeli mamy w ogóle mieć jakieś zdania na temat działania takich środków, to no, powinniśmy jakby poznać je z własnego doświadczenia. W związku z tym udaliśmy się w jakieś odludne miejsce i stosując no, nie jakieś niebezpieczne, żadne z tych kategorii niebezpiecznych, jakichś twardych narkotyków, tylko jakieś może łagodniejsze, jakby spróbowaliśmy ich i niektórzy z nas mieli różne jakieś ciekawe, nawet czasem dramatyczne doświadczenia. Niektórych w ogóle to nie ruszyło, jakby nie miało to żadnego efektu, także tutaj rezultaty były dosyć zróżnicowane w zależności od osoby, ale jakby po tych doświadczeniach stwiedziliśmy, że
you said something about fun, were they fun or they were not fun?
They were fun.
Ale stwierdziliśmy, że mimo iż była to dobra zabawa, to jednak jeżeli chodzi o nasz jakby wpływ tych środków, działania tych środków na nasze podejście do życia, nasze poglądy na życie, to tutaj nie zauważyliśmy żadnego wpływu zupełnie. Była to po prostu chemiczna stymulacja mózgu, to wszystko.
It's certainly quite interesting to see the clouds in the sky suddenly take on quite odd proportions and move at most extraordinary speeds, and how the landscape seems to change pattern, and it's all quite entertaining. But I wouldn't recommend the taking of drugs. I think that unless you know what you're doing, and unless you're very cautious about who you do it with, etc., you can end up in a very considerable mess. And I would argue that the Fifth Amendment, the fifth precept, it does actually have some power, that unwise use of drugs can unbalance the rest of one's life and cause, of course, errors which have to do with all the other precepts as well. So this is hardly a matter to be recommended.
Oczywiście te doświadczenia były nieraz bardzo ciekawe, zabawne, obserwowanie jak chmury jakoś zmieniają swoje kształty na niebie, albo zaczynają się poruszać z ogromną prędkością na niebie, albo jak krajobraz zaczyna jakoś zmieniać swój kształt. To oczywiście można powiedzieć było dosyć rozrywkowe. Natomiast tak naprawdę nie zalecałbym w gruncie rzeczy stosowania takich środków, chyba że ktoś jakoś wie dobrze, co robi i wie, z kim to robi i ma do takich osób zaufanie. W przeciwnym razie można naprawdę sobie napytać biedy i wprowadzić spory zamęt w umyśle. Jeżeli chodzi o jakby tutaj związek z piątym wskazaniem, to faktycznie uważam, że jednak to wskazanie ma jakąś swoją moc i sens, ponieważ jakby takie nieostrożne posługiwanie się takimi środkami, nierozważne, może rzeczywiście spowodować sporo zamętu w naszym życiu i spowodować, że będziemy popełniać błędy, między innymi też związane z pozostałymi wskazaniami. Także ogólnie rzecz biorąc, nie zalecam tego.
I hesitate to make moralistic judgments on such a matter, but certainly I would argue in favor of extreme caution.
Unikam jakichś moralnych ocen z tym związanych, natomiast jednak bardzo uwrażliwiam wszystkich, jakby żeby byli bardzo ostrożni, jeżeli za coś takiego się biorą.
Some of these drugs have long-term effects which are not yet fully researched.
Niektóre z tych środków mają takie długofalowe działanie, które nie zostało jeszcze całkowicie zbadane.
That brings us to the end of our questions.
To nas doprowadza do końca tego okresu pytań i odpowiedzi.
And it's 5 minutes to 10 o'clock.
Jest za 5:50.
I think we've done very well.
Nieźle nam poszło.
Okay, well, thank you for a very interesting bunch of questions, and we covered a wide range of ideas and grounds, and I hope it's been of interest to you.
Dziękuję za bardzo ciekawy zestaw pytań. Myślę, że poruszyliśmy tutaj wiele kwestii dosyć obszernie i mam nadzieję, że było to dla Was ciekawe.
See you tomorrow.
Do zobaczenia jutro.